Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór w końcu. Wiadomo, kiedy to pójdzie, ale nie wiadomo, kiedy państwo tego będą słuchali.
I nie wiadomo, kiedy wróci Tomek, bo jakoś chyba tam się zakangurzył.
Nie, wiadomo, kiedy wróci, ale nie wiadomo, kiedy ty do niego dołączysz. Ale to zostawmy.
Wiadomo, ale taką mam myśl, że czy Tomek jak wróci, czy nawet jak razem wrócimy, to Tomek będzie chciał tutaj jeszcze w tym podcaście brać udział?
Może ja mu po prostu nie pozwolę. Juliusz Szalek.
I Antoni Grudniewski.
Dzień dobry państwu. No i zapraszamy na 158 odcinek podcastu Wrzuć na luz.
Aż powiem ci, że nie wiem od czego zacząć, tyle jest informacji.
No to ja zapytam klasycznie, jak na drogach?
Na drogach drogo i mamy dowód, bo kolejne samochody wchodzą na nasz rynek i tanio nie jest. Chociaż ceny jakoś tak przystopowały, ale powiemy o nowym Passacie, powiemy o cenach właśnie Dacia Duster. Mhm. Powiemy o nieco mniej przyjemnych rzeczach, czyli pożegnaniu Audi R8.
Tak, widziałem ten ostatni wyjeżdżający z taśmy produkcyjnej egzemplarz.
Twój?
Chciałbym.
Ja też bardzo.
No... Ale, znaczy to jest do zrobienia, ale pewnie na ten ostatni, który zostanie był sygnowany, zapewne, no to pewnie było wielu chętnych.
Zdecydowanie tak. Powiemy także o nowej G-klasie, powiemy o Porsche, bo kilka samochodów niestety
razy dwa,
też...
bo dzisiaj też w teście.
O, proszę bardzo, to jakoś się robi tutaj Porsche'owo bardzo. Powiemy o nowych markach, które pojawiają się i zaskoczę wielu, bo nie będą to samochody chińskie, chociaż pewnie i też powiemy o samochodach chińskich. Powiemy o gwarancji na silniki i to pewnie ucieszy wszystkich tych, którzy jeżdżą silnikiem o nazwie PureTech.
No dobrze, no to tak, to o czym ty powiedziałeś, będzie jeszcze na pewno trochę o motocyklach, to gomonie nam na pewno o tym opowiedzą, a w teście, tak jak wspomniałem, dziś Porsche Macan GTS i bardzo się z tego cieszę, ponieważ ostatnio mieliśmy długą dyskusję na temat ostatniego, a właściwie nowego Porsche Macan, które będzie elektryczne, a to, które miałem okazję jeździć... Ojej.
Elektryczne nie było z tego, co słyszałem.
Rozmawialiśmy o Macanie elektrycznym.
No właśnie,
ostatnio.
Ale jeździłeś takim, którego było słychać.
Oj, bardzo było słychać.
A ja tylko powiem i powtórzę, GTS. Ta myśl kiełkuje mi w głowie i niech tak na razie zostanie. Powiemy także o tym, bo to nie wszystkie tematy, więc nie wiem, już rozmawiamy 40 minut, a my dopiero zapowiedzi, tak? Powiemy tak, będę miał do ciebie szybki quiz, to na sam koniec. Dobrze. I powiemy, no to dobra, powiemy już o tych chińskich samochodach, niech tam mają, no.
Made in China. No dobra, no to zaczynamy.
Co ciekawego w świecie Boto?
Pierwszy temat, bardzo proszę.
O, najważniejszy, Passat.
Co z nim?
Nie umarł.
No, raczej, bo to jest wciąż...
No nie, słuchaj, to nie jest takie, wiesz, oczywiste. Mondeo umarło, wiele innych samochodów umiera, a Passat, proszę bardzo. Mam takie spostrzeżenie, że nieco w branży Oldville przyszła i samochody elektryczne troszeczkę ustąpiły miejsca tym paskudnym, spalinowym samochodom i firmy chyba zaczęły to dostrzegać, że jednak klienci nie za bardzo wybierają te samochody elektryczne. W niektórych krajach skończyły się dopłaty, no i to znalazło swoje odzwierciedlenie w statystykach. Okazuje się, że znowu diesle wracają do łask, no może bądźmy bardziej precyzyjni, samochody spalinowe, ale wracając do Passata. Passat jest ważnym samochodem, no nie tylko na polskim rynku, okazuje się, że też bardzo ważnym samochodem na niemieckim rynku i Passat wreszcie tak naprawdę jest dostępny no, w bardzo dużym przekroju, jeśli chodzi o napędy. Mamy silniki benzynowe, mamy silniki diesla, mamy miękkie hybrydy i mamy hybrydy PHEV, które właśnie w Europie za sprawą kilku takich badań, które wykazały, że to są samochody bez sensu, drogie w utrzymaniu, bo więcej palą, bo ich nikt nie ładuje, no bo tak robili użytkownicy, więc jakoś tak nie znalazły tutaj u nas poklasku, a przecież, jak powtarzam za każdym razem, to świetny most między elektromobilnością, a tą spalinową motoryzacją.
To prawda, zwykła miękka hybryda ma ten plus, że na przykład, no mimo wszystko przy ruszaniu i przy powolnej jeździe zastępuje i to bardzo sprawnie zastępuje.
Ale nie miękka hybryda.
Poczekaj, wiem. Julku, drogi, ty masz taką tendencję do niesłuchania do końca zdania swojego interlokutora, więc posłuchaj do końca.
Walczę
więc
z sobą.
Widzę, więc będę walczył również z tobą. Ale miękka hybryda do takiej codziennej miejskiej jazdy, ale hybryda typu plug-in ma jednak ten plus, że rzeczywiście jakaś tam część jazdy może być bezemisyjna, tylko to taki apel do wszystkich tych, którzy użytkują albo zamierzają użytkować hybrydy typu plug-in. Tutaj mimo wszystko musi być taki odruch. Wracają państwo do domu, podłączają samochód na noc i wtedy to ma jakikolwiek sens. No po prostu również ekonomiczny i praktyczny później. Małe spostrzeżenie, jeżeli pozwolisz, na temat nowego Passata i jego designu.
Proszę, proszę. Design w Passacie jest kluczowy.
Nie śmiej się, bo na przykład pamiętam poprzednią generację Passata, która wyszła w wersji R i rozmawiałem ze swoim kolegą i mówię, kurczę, jaki to jest cudowny, praktyczny samochód. Tam się wszystko zgadza. Nie dość, że ładny. Ładna linia, to akurat była wersja kombi. Ładna linia, śliczny kolor, bo to był taki szary, dedykowany dla wersji R. Super felgi, wyposażenie, komfortowy, pakowny. On mówi, słuchaj, co ty? Passat, ty masz 20 parę lat. Passat? To jest dla dziadów. I pomyślałem sobie, absolutnie nie. Nie w tej wersji i generalnie Passaty mimo wszystko już nie mają takiego znamienia, że to musi być samochód dla rodziny i ewentualnie dla kogoś starszego.
No to...
Dziękuję, widzę, że walczysz. I mam takie wnioski, że ten poprzedni Passat był mimo wszystko ładniejszy, że był bardziej atrakcyjny. Nowy Passat mam wrażenie, że jest trochę jak nowa Skoda Octavia, gdzie poprzednia generacja też była bardziej jakaś taka wdzięczna, zadziorna i wyrazista. A teraz to się tak rozmyło.
Słuchaj, to ja ci już wszystko wyjaśnię jak na dłoni naszym słuchaczom. Zresztą, co ja tutaj będę się wywnętrzał o Passacie, powie nam Axel Breguła, który o tym samochodzie naprawdę wie bardzo dużo.
Takie cztery rzeczy, które ja bym osobiście wybrał, które są mocnymi highlightami tego nowego Passata, tej dziewiątej już generacji, to na pewno nowa generacja zawieszenia adaptacyjnego, którą my nazywamy DCC Pro. Do tego nowy system opcjonalnych reflektorów matrycowych, zaprojektowany też specjalnie dla tego modelu. Dużą zmianą też jest nowy napęd hybrydowy plug-in. On będzie dostępny w dwóch wariantach mocy i zapewnia tym razem nawet do 120 km tego zasięgu w pełni elektrycznego. Możemy poczuć się trochę jak w samochodzie elektrycznym, natomiast wtedy łączny zasięg i silnika spalinowego elektrycznego to aż blisko 900 km. Myślę, że w przypadku naszych klientów chodziło przede wszystkim o to, żeby zaproponować maksymalnie szeroki wachlarz ofert, żeby każdy dobrał rodzaj napędu swój ulubiony, czy po prostu do swoich potrzeb. Czyli od osób, które chciałyby właśnie mieć doświadczenie zeroemisyjności, obniżyć trochę też koszt, bo tak naprawdę jeżeli jesteśmy w stanie przejechać do 120 km na jednym akumulatorze, na jednym ładowaniu, to praktycznie codziennie możemy się ładować i korzystać z tego napędu elektrycznego jako z tego preferowanego. Dopiero kiedy potrzeba, dopiero kiedy wyruszamy w dłuższą trasę, możemy przełączyć się na silnik spalinowy. Co ważne, ta nowa hybryda plug-in dobrze też dobiera nam napęd samemu, automatycznie. W przypadku, kiedy w naszej nawigacji wpiszemy cel z jednego miasta do drugiego, ona jest w stanie tak zaprojektować ten przejazd, że pozwoli nam wyjechać z miasta w trybie czysto elektrycznym, podczas podróży wstrzymać napęd elektryczny, zatrzymać tę energię w akumulatorze i dopiero kiedy będziemy dojeżdżali do tego kolejnego miasta, do celu, tak wyliczyć, żebyśmy maksymalnie efektywnie przejechali całą trasę.
Warunek jest tylko taki, żeby korzystać z nawigacji. Wspomniałeś, że Volkswagen Passat jest samochodem dość uniwersalnym i klienci cenią go właśnie za możliwość długich podróży po autostradach, ale też za funkcjonalność na co dzień. Czy coś w tym też się zmieniło?
Na pewno systemy asystujące, które zostały poprawione, które teraz pozwalają nam te opcjonalne zająć idealną pozycję na pasie, obserwować całe otoczenie. Co warto byłoby jeszcze podkreślić, dużą wagę przywiązano do akustyki tego samochodu. Nowe materiały pozwoliły obniżyć hałas w środku. Mamy takie rozwiązania już w standardzie, jak przednią szybę akustyczną właśnie, czy nową konstrukcję szyb po stronie pasażerów i w przednim i tylnym rzędzie, czyli konstrukcja dwuszybowa ze specjalną folią akustyczną pomiędzy, która pomaga obniżać ten hałas z zewnątrz.
Są wygodne fotele z funkcją masażu, z funkcją grzania i wentylowania. Jest wreszcie olbrzymi bagażnik, który urósł w porównaniu z B8. I jest też oświetlenie ambientne, no i oczywiście nowy system inforozrywki, który tak naprawdę jest zaczerpnięty z ID7 elektrycznego samochodu.
To jest dokładnie ta sama generacja. Tu występuje akurat w dwóch wariantach. W przypadku wersji Passat i Business standardowy jest wyświetlacz 12,9 cala. Ten największy opcjonalny to aż 15 cali i faktycznie działa znacznie lepiej. Jest to nowy procesor, jest to nowy intuicyjny sposób zarządzania nim. Bardzo wygodnie się z tego korzysta, ze wszystkich jego funkcji, bo tak naprawdę możemy obsługiwać funkcje inforozrywki, możemy obsługiwać funkcje masażu, foteli, ogrzewania i klimatyzacji. Jego największą zaletą jest stabilność tego systemu. Mi podczas krótkich testów 3-4-dniowych nie udało się przyłapać samochodu na jakimkolwiek przeskakiwaniu czy jakimkolwiek zacięciu się funkcji. Tak samo jak na przykład bardzo stabilne połączenie Apple CarPlay czy Android Auto. To naprawdę działa znacznie, znacznie lepiej w porównaniu do poprzedniej generacji.
To powiedzmy na koniec o cenie, ile kosztuje najtańszy Passat, bo warto dodać, że Passat jest tylko dostępny w wersji kombi.
To prawda. Wynika to też przede wszystkim z tego, że w poprzedniej generacji znacznie ponad 90% wyborów naszych klientów padało właśnie na nadwozie kombi. W tym przypadku Passat zaczyna się od ceny 163 390. Jest to wtedy ta wersja podstawowa, nazywana po prostu Passat. Dalej za nimi wchodzą wersje biznes i później równorzędne topowe Elegance i Airline. Ten drugi będzie możliwy do zamówienia już wkrótce. I tak, bardzo, bardzo duże wyposażenie, może inaczej, bardzo bogate wyposażenie standardowe o wszystkich samochodów. Wszystkie te samochody w każdym wariancie napędu są już dostępne ze skrzynią DSG, także bardzo dużo na start, bardzo dużo na dzień dobry.
Skąd się wziął problem z hybrydami plug-in, czy ładowanymi z gniazdka? Wziął się stąd, że firmy obdarzyły tymi samochodami swoich pracowników, a jak jeździsz samochodem służbowym, to masz w nosie, ile on pali, tak, co on pali, gdzie on pali i w ogóle jak ten samochód się zachowuje. Oczywiście są programy, które można jakoś tam skutecznie z tym walczyć, ale nikt tego nie ładował, wszyscy tankowali paliwo. No wiadomo, że jeśli samochód jest duży i ciężki, ma tą baterię i silnik elektryczny i tak dalej, no to on więcej pali po prostu, no bo taka jest fizyka. Więc jeśli ktoś kupuje hybrydę PHEV świadomie, no to po to, żeby obniżyć to spalanie. Swoje 3 grosze dołożyły oczywiście przepisy, które hybryd PHEV, czyli plug-in, nie widzą w ogóle. Nie masz żadnych przywilejów związanych z jazdą w trybie bezemisyjnym. Masz białe tablice w Polsce, więc nic nie możesz z tym zrobić. No więc nawet jak jeździsz w tym trybie bezemisyjnym, to w zasadzie nic. I nawet nie mogłeś takim samochodem, i chyba tutaj nic się nie zmieniło, wjechać do strefy czystego transportu. No jakby, czy inaczej, do tej strefy zielonej, które tam gdzieś tam miały powstawać.
Dobrze, nowy Passat za nami, wielki telewizor wysmuklony, nowe zawieszenie, wszystko jest. Dobrze, Volkswagen za nami, co dalej?
R8. Powiedzmy
ostatnie,
o tym.
Ostatnie. R8.
Piękne żółte.
Piękne żółte wyjechało z kokardą na masce.
Tak. Więcej już nie będzie.
Dostało oklaski, których prawdopodobnie nie słyszało, ale na pewno lakier i karoseria wchłonęły te oklaski, które na hali produkcyjnej po prostu wybrzmiały. No.
Czy to będzie zbyt patetyczne, jak powiem, że kończy się pewna epoka?
Nie, to jest, myślę, że nawet za mało powiedziane. Mówię zupełnie, zupełnie serio, to jest strasznie przykre, ale wiesz co, na szczęście to się zapisuje i te nasze słowa się zapisują i ja mam wrażenie, że jeszcze do tego wrócimy.
No, tak Audi, jest... Audi nie wróci już do R8.
Nie, ja nie mówię o tym. Mówię o tym, że jeszcze w jakiejś formie super samochody będą wracały, bo będzie wciąż na nie popyt.
Ale super samochody nie umierają, tylko zmienia się ich napęd i to jest dla nas przykre.
Mówię o samochodach, super samochodach spalinowych.
To jest, wiesz co, trochę tak, jakbyśmy siedzieli, nie wiem, ze 100 lat temu i rozpaczali nad tym, że ostatnia maszyna parowa no niestety wychodzi z produkcji. Co to będzie? Jakaś benzyna kupowana w aptekach zastąpi teraz?
Tylko wiesz, różnica jest taka, że maszyna parowa była niepraktyczna, czy mniej praktyczna, potrzebowała bardzo dużo energii.
Ale przecież to wiemy dzisiaj. A może za 100 lat powiemy, jak to R8 mogło w ogóle działać i co to był za liche osiągi, skoro samochody elektryczne, tudzież jeszcze w ogóle innej technologii, będą takie świetne.
To jakie osiągi byłyby twoim zdaniem nawet za 100 lat lepsze niż to, co dzisiaj było?
No nie wiem, jakiś czas temu z Tomkiem rozmawialiśmy, że te prędkości czy te przyspieszenia poniżej 4 sekund dla przeciętnego kierowcy, to już to jest jakiś absurd.
No więc właśnie o tym mówię.
A już dzisiaj zbliżamy się do 2 sekund. Tak. Bo granica 2 jeszcze nie została przebita, chociaż Matt Rimac mówi, że może i być to sekunda. Tylko no, przy tej technologii fizycznie może jest to
tylko
możliwe.
Tylko pytanie, czy nasz organizm po pierwsze absolutnie tego chce, czy będzie to wytrzymywał i czy w ogóle to jest jakkolwiek sensowne.
Za każdym razem zastanawiam się, siadając do szybkiego samochodu elektrycznego, gdybym kupił takie auto, to jak często korzystałbym z tego przyspieszenia?
2 tygodnie. Myślę, że tydzień, a później by ci przeszło.
Chociaż wiesz, ostatnio znowu rozmawiałem z kimś, kto mówi, że samochód elektryczny, nawet szybszy w przyspieszeniach i tak dalej, nauczył go spokojniejszej jazdy.
Ja mówię, paradoksalnie, tak.
No więc oczywiście ta optymalizacja jazdy, żeby uzyskać spory zasięg, jest potrzebna do tego, no ale to przyspieszenie jest piorunujące.
No dobrze, nasze ale dywagacje, nasze, oczywiście, właśnie, nasze dywagacje jak zwykle bardzo szerokie, ale tak, ostatnie Audi R8 zjechało z taśmy produkcyjnej. Śmiałem się tylko z tego, że zostało odpalone i od razu już tam na zimnym było lekko przegazowywane, ale okej.
Są różne, słuchaj, są różne podejścia do tego, czy samochód trzeba docierać, czy nie. BMW nadal stosuje politykę, że trzeba. Porsche również, ale nie wszyscy tak mówią, więc zostawmy.
Nie, no nie było do 7 tysięcy, tam do 2 czy 3. No,
oczywiście.
Ale tak, moment absolutnie przełomowy.
No to ruszamy.
Ważne tematy. Ford Explorer wreszcie trafił do Polski. Ford Explorer nie ten taki mocno terenowy, tylko ten na platformie MEB, czyli ten tożsamy z Volkswagenem. 170 koni mocy, bateria 52 kWh. I tak sobie pomyślałem teraz, no bo wiadomo, że tam tymi chińskimi troszeczkę się bardziej interesuje i to są osiągi, bo to jest platforma MEB. W Polsce Volkswagen ID.3 jest już w tej mocniejszej wersji, czyli 204 konie, a tutaj w Fordzie mamy 170 i mniejszą baterię. To jest wersja ID.3 z rynku chińskiego. Oni też mają
taką baterię.
Tę baterię i tę moc silnika. Więc tutaj to jest podstawa, Volkswagen tego nie ma, ale oczywiście jest też większa bateria 77 i jest też wyższa moc, czyli 286. Takie auto też jest dostępne. Zasięg, to taki maksymalny zasięg, to ponad 600 km. Muszę powiedzieć jedno, że Ford Explorer w porównaniu, no bo można by było powiedzieć, że to bliźniak w sumie ID, to jest zupełnie inaczej narysowany. Takie kanciaste kształty. No kanciaste,
znaczy, przede wszystkim ID jest bardziej limuzynowate. A
no jest taki bardziej obły. Tutaj jest właśnie bardziej to w duchu, można by powiedzieć, takich fordowskich terenówek, czy nawet pick-upów typu F-150 Lightning. Dużo miejsca w środku, to jest taki fajny samochód w sumie do miasta, więc nie ma w ogóle tutaj jakby z tym problemów. No i co? No i ten samochód już w zasadzie jest dostępny. Bogate wyposażenie, oczywiście seryjne. Ten duży ekran, taki pionowy bardziej na środku. No i teraz pytanie do ciebie. Jaka cena?
Zanim odpowiem, jaka cena, to jednak rozbawiło mnie to, że powiedziałeś, że to jest dobry samochód do miasta. Czemu? Wielka krowa do miasta.
To nie jest wielki samochód. ID.3 to jest mały samochód.
No dobrze, okej. Jaka cena, tak? No, ja bym strzelał gdzieś koło 200 tysięcy.
218. 200 ci nie wystarczy, 218. Później jest wariat premium za 235. No, jeszcze tam parę dodatków i...
No, to się zrobi 240.
60.
Albo 60 tysięcy. Ford Explorer. Okej. No nie wiem, ja oglądam teraz, nie wiem, czy widziałeś serial Yellowstone i ten samochód.
Oczywiście.
Bardzo pasuje w tamte okoliczności. Bardzo życia
dobrze,
i przyrody.
Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo parę dni temu też z kimś na ten temat rozmawiałem a propos motoryzacji elektrycznej, że no w tych Stanach też tak jakoś nie za bardzo, że F-150 Lightning, no nie za bardzo też się sprzedaje, moce produkcyjne są, a klientów brakuje. No i właśnie jestem po kilku odcinach tego serialu i to jest świetny serial, żeby zdać sobie sprawę, jak wyglądają Stany Zjednoczone, jak wygląda Ameryka i
że
czym oni tam jeżdżą.
4 godziny kukurydzy na przykład jedziesz.
Tak,
i gdzie
tak.
ty masz się do jasnej, ciasnej ładować tak. i szukać? Nie, ty masz mieć po prostu duży zbiornik paliwa tak. i jechać.
Ale wiesz, to też jakby w tym serialu ja zwracałem uwagę też właśnie na to, jakie oni mają podejście do samochodu, jak oni mieszkają, bo nam się wydaje, no zależy jakie kto ma doświadczenie i gdzie kto był w tych Stanach, jakie filmy oglądał.
Nie każdy mieszka jak John Dutton.
To prawda, ale zobacz, oni naprawdę mieszkają w tych Stanach, no jak Teksas, w przyczepach.
Czy w Montanie.
Gdzieś w ogóle, tak, gdzieś w ogóle na jakichś peryferiach, w obrzeżach, gdzie naprawdę nie ma cywilizacji, nic. I ten samochód jest jedynym twoim punktem mobilności, no chyba, że śmigłowiec. Musi być to niezawodne, musi być to duże, no i faktycznie ta paka tam się przydaje.
No i widzisz, jednak będę mędrcem i takim zostanę, ponieważ moja maksyma o tym, że samochód ma być uosobieniem wolności, cały czas się sprawdza.
Tylko nie bądź mędrkiem, tak zawsze mój ojciec.
Nie,
wolę
być
mędrkiem. Nie mędrkuj mi tu.
Nie filozuj.
Nie filozuj.
Jak to mówił mój
To z kolei ja mówię
nauczyciel
swoim dzieciom.
Dobrze.
Powiedziałeś o nowych markach. I wspomniałeś już nawet, że zachwycałeś się kiedyś Volkswagenem R.
Tak, niektórymi.
No to słuchaj, to pojawiają się plotki, że Volkswagen też zapragnie mieć własną markę sportową, własną markę, no bo nie mówię tu...
Poczekaj, czyli tak jak BMW ma Alpine, tak jak...
Bardziej chyba tutaj chodzi... No tak, może tak.
Bo ja tam ma Lexusa?
Tak, tylko właśnie chodzi o bardziej sportową markę, czyli tak jak BMW ma dywizję M, no to tutaj chodzi o stworzenie dywizji R.
Okay.
Tym bardziej, że to R było i funkcjonowało i zawsze wzbudzało emocje, bo nie chodzi tutaj, jak czasami pojawiają się informacje w mediach, że no tak, taka analogia z Seatem i Cuprą. Nie, bo tak naprawdę Seat i Cupra w momencie wydzielenia tej marki Cupra, no myślę, że gdzieś tam był pomysł, żeby jednak zaorać Seata, co się tak naprawdę powoli dzieje, bo tutaj... Na razie oczywiście marka istnieje, ale wyniki sprzedaży i gama modeli i tak dalej, i tak dalej.
Nawet patrząc na to, co się dzieje na ulicach, Cupry jest znacznie więcej niż Seatów.
Ale jak ona emocjonalnie wygląda, te samochody fajnie właśnie. Po prostu tak, wyglądają. Tak. Tutaj nikt nie mówi, żeby coś tutaj obniżyć loty Volkswagena, ale jednak jest potrzeba. Co więcej, przykłady są, które pokazują, że ludzie chcą pewnych nowych marek i jakby nowego logotypu, coś, co niesie zdecydowanie więcej emocji niż znana marka Volkswagen. Taka analogia mi się nasunęła, że kiedyś Volkswagen wypuścił super luksusowy samochód, czyli Phaetona, i on się nie sprzedawał z racji tego, że miał logo Volkswagena. No więc jak ktoś chce kupić luksusowy samochód, no to nie chce kupić sobie Volkswagena.
To kupuje Bentley.
Tak, i trochę, uciekając od tematu, miałem takie poczucie, jak jeździłem Volkswagenem ID7, który jest właśnie, no nie jest klasą średnią, jest klasą średnią wyższą, czyli jest takim między Passatem a Arteonem, ale jest bardzo luksusowym autem. I właśnie tak sobie pomyślałem, że no, żeby tylko Volkswagen tutaj nie popełnił takiego samego błędu jak w przypadku Phaetona. Ale wracając do tych submarek, no to szczytem wszystkiego jest marka Hyundai, która, uważaj, marka Hyundai ma już swoją submarkę luksusową. Nie N, ma Genesisa.
A, no oczywiście, że tak.
No właśnie, ale teraz
mało
jest...
obecną na naszym rynku, ale na przykład na rynku amerykańskim bardzo.
Tak, ale teraz jest pomysł, żeby submarka miała swoją submarkę. Więc jak to daleko może pójść?
Ale poczekaj.
No bo chodzi o to, żeby submarka Hyundai'a, czyli Genesis, miała swoją submarkę.
A to nie jest jakieś pranie pieniędzy?
Tego nie wiem, ale z drugiej strony zastanawiam się, bo wiesz, i co z tego? No jest Hyundai, który ma Genesisa, które tak naprawdę w Polsce, czy no w Polsce nie ma, w Europie zdarzają się. Czy to jest istotne, że to jest submarka czegoś? Czy to jest istotne, że Genesis będzie miał submarkę jakąś inną? Dla klienta to nie ma znaczenia. Ważna jest informacja, jaka tam się kryje technologia. I nawet jeśli Hyundai wymyśli sobie submarkę N, no to bardzo dobrze, to będą sportowe
Myślę,
samochody.
Myślę, że może się troszeczkę wiązać, bo pamiętaj również o tym, że okej, niektórzy być może traktują to jako o kolejną markę, która się pojawia, ale kupując jednak samochód, ma się chęć posiadania odrobiny zaufania do tego, co się kupuje. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że to jest gdzieś połączone z inną marką, która do tej pory coś dobrego sobą reprezentowała, no to może to jest delikatny wabik na potencjalnych klientów.
Tylko chyba mówimy o czasach, kiedy nie było aż tak dużej wymiany czy transferu technologii, bo teraz, no mówiliśmy o Fordzie Explorerze, który jest na platformie Volkswagena. To nie jest nic złego, po prostu tak jest taniej, ale mówimy też o na przykład takiej grupie, która nazywa się Stellantis, która pewnie niewiele mówi naszym słuchaczom,
ale pod nią kryje się
edukowanie, ale pod nią kryje się całe mnóstwo różnych marek, które tak naprawdę
współdzielą ze sobą
dokładnie
wszystko.
Dokładnie tak. One po prostu inaczej tylko wyglądają czasami, a czasami już nawet bardzo
podobnie. No ale widzisz, no to tak, nasi słuchacze doedukowani i my o tym wiemy, ale myślę, że spora rzesza ludzi, którzy po prostu jeżdżą samochodami, kropka, no nie. Po prostu muszą mieć taki jakiś punkt odniesienia.
Czyli zróbmy oddech.
Dobrze.
To kontynuujemy. Chciałem powiedzieć, zróbmy oddech i wpuśćmy Gamoni do studia. Niech powiedzą, co tam w świecie dwóch kółek. Co ty na to?
Bardzo proszę. No to brum brum.
Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
Pojawił się temat wyboru motocykla dla motocyklisty początkującego, który dopiero zaczyna. I tutaj wiele różnych podejść do tematu, że tak powiem, bo jedni powiedzieli i wymyślili sobie, że najlepszy motocykl jest motocykl używany i najlepiej już troszeczkę poobtłukiwany, bo go nie żal, bo się i tak na pewno przewrócę do jazdy, przy nauce jazdy. Druga szkoła mówi, żeby lepiej wziąć motocykl zupełnie nowy i na gwarancji, bo jeszcze nie mam takiego doświadczenia od strony mechanicznej, a ten nowy motocykl powinien być w dobrym, a właściwie doskonałym stanie technicznym, więc nie będę miał problemów technicznych przy nauce jazdy.
To ja ci powiem, Szymon, że nie ma jednej idealnej drogi na wybór motocykla. Dużo zależy i ja doradzam podejść do sprawy bardzo indywidualnie. Bo trochę jest tak, czy to jest dla młodego chłopaka, jaki on ma temperament, czy to jest dla dziewczyny, czy to jest dla kogoś starszego, kto dopiero rozpoczyna drogę, ale ma dużo większą świadomość i jakby jest obarczony pewnym ryzykiem. Więc to nie jest takie łatwo odpowiedzieć sobie na te pytanie. Dużo zależy też od budżetu, oczywiście, którym się jakby generuje.
Bo troszeczkę cierpimy na taki, tkwimy w takim stereotypie, że ten motocykl używany na początek to jest taki stary model Suzuki GS500. Dwucylindrowy, nie za dużo mocy, koło 50 koni. I to jest właśnie, tylko że te motocykle dzisiaj mają już po 30 lat.
Dokładnie, ale to jest taka teoria, która była przez pewien czas bardzo promowana, tego GSA 500, tak, że to był taki motocykl.
To motocykl też szkoleniowy, większość szkół jazdy jeździło na tych motocyklach i rzeczywiście od strony technicznej jest to fajny motocykl, tylko że jednak i stary pod względem technologicznym, no i też po prostu już metrykalnie stary.
Dokładnie, ale ja bym tu wziął dwie rzeczy, wyszedł troszeczkę z drugiej strony, czyli jeśli jest to młody chłopak i motocykl powinien być bezpieczny, trochę mniej mieć mniej mocy, ale z kolei, czy powinien być, że tak powiem, słaby i mieć słabe hamulce? No na pewno nie, tak?
I słabe hamulce nie ze względu na to, że są stare i zużyte, tylko po prostu technologicznie w porównaniu do współczesnych motocykli z ABS-em i fabrycznie nowych hamulców często z najwyższej półki, nawet w mniejszych pojemnościach, no jednak mamy wrażenie, że jeździ się bezpiecznie.
Ja zawsze mówię, sprzęt nie może ograniczać. Więc generalnie trzeba trochę sprzęt wziąć na wyrost. I często doradzam różne motocykle, ale bardzo różne. To bym nawet powiedział tak. Pamiętasz? Piotruś wziął Street Fightera na pierwszy motocykl.
No tak, tak.
Ale innemu koledze poleciłem elektryczny skuter. Obaj są mega zadowoleni i chwalą. Na początku może ten od skutera nie był aż tak zadowolony, ale teraz błogosławie jest zachwycony i jemu to pasowało. Ale mają zupełnie inny temperament, zupełnie inne podejście i zupełnie inne oczekiwania. Więc to jest też...
Tutaj płynnie przechodzimy do drugiego tematu, bo wybór motocykla jako dla początkującego nowy czy stary to jest jeden temat. Natomiast drugi temat to jest, jaki ten motocykl ma być, bo wydaje się, no tak przynajmniej podchodzimy, że jeżeli weźmiemy takiego stary, powiedzmy, czy nie stary, ale motocykl typu enduro, który jest miękki, nie ma zbyt dużo mocy i teoretycznie mamy wrażenie, że nie dość, że jeździ się nim łatwiej, to też nasze środowisko najbliższe, rodzina powie, a no to fajny taki rozsądny motocykl na początek, ale nie bierze pod uwagę tego elementu, że ten motocykl, który jest rozsądny, bo tak nam się wydaje, no nie ma takich parametrów.
Jest mniej precyzyjny, ma dłuższą drogę hamowania. To nie jest
pytanie pozostawiam otwarte, czy, bo tutaj mamy tak, powiedzmy, motocykl typu soft enduro lub ostry naked. Taki jak na przykład, powiedzmy, Ducati Monster ze świetnymi hamulcami, świetnym prowadzeniem. Tylko czy ten początkujący kierowca będzie potrafił wyciągnąć ten potencjał i rzeczywiście będzie to dla niego bezpieczniejszy pojazd do nauki?
Ja bym, jeśli miałbym powiedzieć krótko, to bym obstawiał takiego Monstera, bo jest to motocykl dużo bardziej precyzyjny, świetnie hamuje, świetnie skręca. Czy będzie taki początkujący potrafił z tego skorzystać? Myślę, że wielu skorzysta.
Też jest sytuacja...
Ale dla młodego to może być z kolei za mocny motocykl.
Za mocny i ja zawsze mam w tyle głowy, że jednak ten motocykl wymaga takiej już dość pewnej ręki. Z drugiej strony, kiedy nie będzie miał taki młody kierowca złych nawyków z innych motocykli, to od razu będzie miał dobre motocykle do precyzyjnego motocykla.
Ale taki Triumph Trident 660?
No tak. No,
jeszcze parę takich motocykli by się znalazło. I to świeżych, w dobrych cenach, tak? Bo producenci teraz...
No wiesz, zrobili, z Triumfa mamy też 400 teraz, która się pojawiła.
Świeżość.
Jednocylindrowa, bardzo ciekawa. No ale to już jest temat na osobny odcinek.
Mówiliśmy o wielkich nowych premierach, mówiliśmy o wielkich motoryzacyjnych pożegnaniach, no to jeszcze też musimy powiedzieć o kolejnym pożegnaniu, czyli, mój drogi,
no,
umiłowany i bliski twemu sercu, Porsche Cayman 718, tudzież Boxster 718, no niestety znika z cennika i z produkcji.
A z jakiej, przepraszam, racji?
No bo normy, bo przepisy i tak dalej, chociaż, bądźmy precyzyjni, moglibyśmy wrzucić to do worka, normy emisji zabiły samochody Porsche. No tym razem okazuje się, że nie normy emisji, tylko dyrektywa Unii Europejskiej, ale nieco inna.
Że?
Taka, która mówi o tym, że system elektroniczny samochodu musi spełniać pewne warunki, żeby nie można było się do tego samochodu dostać z zewnątrz. Architektura tych samochodów akurat nie zabezpiecza.
Ale mówimy tego o potencjalnej kradzieży? Czy...
O potencjalnym włamaniu się.
Czyli Porsche jest zbyt mało skomputeryzowane.
Tak można by to.
Ale
tak
tylko 718?
Te dwa modele, ich architektura nie jest w stanie być dostosowana do nowych przepisów, które zresztą miały już wejść dawno. To jest dyrektywa, która weszła, pojawiła się tak naprawdę w 2020 roku. Później w 2022 ogłoszono, że ona zacznie obowiązywać, a właśnie, czy wejdzie w życie, a zacznie obowiązywać w lipcu 2024.
Ale to wytłumaczmy tylko jedną rzecz. Mówimy o włamaniu nie na tle kradzieży, tylko mówimy o włamaniu no właśnie jakim?
Żeby przejąć żaden hacker nie mógł dostać się do systemów samochodu i architektura musi zabezpieczać samochód przed takim działaniem.
Czyli co, ktoś mógłby potencjalnie ten samochód przejąć i nie wiem, wprowadzać tam jakieś zmiany albo
na przykład
prowadzić
tak,
ten samochód?
Na przykład tak. To jest dokładnie, bądźmy precyzyjni, to jest rozporządzenie Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych dotyczące cyberbezpieczeństwa. I takie wszyscy producenci podpisali takie, taką deklarację złożyli i podpisali się pod tym dokumentem. No i akurat okazuje się, że, bo to też nie jest tak, żeby było to dobrze zrozumiane, że te samochody, one mogłyby to spełniać, tylko nie opłaca się zmieniać architektury i dostosowywać tej platformy, czy tej architektury do tego, żeby te homologacje były spełnione. To jest oczywiście jeden z przykładów, czy dwa przykłady, ale myślę, że takich samochodów jest więcej. Oczywiście tutaj mówimy o jednej dyrektywie, mówimy też o innych dyrektywach. Po prostu za chwilę zacznie się wysyp właśnie informacji na temat, że ten samochód znika i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć z jakich powodów, a tych powodów jest więcej. Mówi się o homologacjach, mówi się o normach emisji spalin. Takie samochody po prostu znikną z rynku.
No to widzisz, no to ja będę z tej kategorii nie znam, ale się wypowiem. Nie
proszę
znam
bardzo.
Się, ale się wypowiem. Mam wrażenie, że łatwiej byłoby hakersko przejąć Teslę albo jakikolwiek inny samochód, który jest oparty tak naprawdę tylko już nie na technice, tylko na technologii. I nie wierzę w to, nie ma systemów nie do przejścia i nie ma systemów nie do złamania.
Wiesz, to tak, tylko jedna ważna uwaga myślę, że... Oczywiście są samochody zdecydowanie bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o elektronikę. Tylko ta zaawansowana ich technologia jest też w inny sposób chroniona przed włamaniem. Tutaj akurat mówimy o samochodach, które no nie są wolumenowymi autami i nie opłaca się po prostu tej technologii poprawiać,
bo one
to
nie
jest
są
za drogie.
Bo one
po prostu,
nie będą sprzedawane
więc
masowo.
To nie chodzi o to, że jakiś samochód jest za mało zaawansowany, czy za mocno, czy za słabo,
jasne,
tylko po prostu, że no, musi spełniać homologację. Jeśli tego nie robi, nie może być sprzedawany.
Jasne,
tak sobie urządziliśmy tutaj nasz europejski grajdołek.
No to słuchaj, no to skoro zapytałeś mnie, czy R8 pójdzie w moje ręce, odpowiem nie, odpowiedziałem nie, ale może jakieś ostatnie 718 pójdzie w twoje ręce. GT4
nie.
RS.
Nie.
O matko święta. Przecież po prostu ja, na samą myśl o tym żółtym bandycie, to mi serce wyłazi z piersi.
Ja mam w głowie, dźwięczy mi tam jak...
No właśnie.
No właśnie. Ale GTS. Ono... GTS. Zapamiętaj moje słowo. Czy możemy, mówiąc o technologii w kontekście cyberbezpieczeństwa, możemy powiedzieć jeszcze o technologii, no takiej bliższej naszemu sercu, czyli po prostu spalinowy silnik 1.2 PureTech?
Wrzuć na luz. Wyluzuj.
To twoja też bliska sercu?
Nie, daleka bardzo, bo daleko trzymałem się od tego silnika, ale niestety wielu kierowców no, było zmuszonych, czy może chciało, nie wiem, jeździ z takim silnikiem, czyli Stellantis wspomniany, silniki właśnie technologii PureTech 1.2. Te silniki były obarczone pewną skazą, wiadomo, wszyscy, którzy mieli z tym do czynienia, przeklinają, ale słuchaj, niesamowita rzecz się stała. Zresztą sprawą nawet zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stellantis wydłużył okres gwarancji na ten silnik z 6, bo to już było też przedłużone swego czasu, ale po wielu monitach, po wielu prośbach, a tak naprawdę żądaniu właśnie objęcia tego silnika większą gwarancją, zdecydował się, że 175 tysięcy kilometrów, taka będzie teraz nowa gwarancja na te samochody i 10 lat na te silniki. Oczywiście są tam wymogi.
175 które... czy lub
10 lat lub 175 tysięcy kilometrów. Oczywiście warunkiem jest serwisowanie tego samochodu, tego silnika w ASO. Trzeba wymieniać regularnie olej, co jakby nie jest jakąś tam, nie ma takiego, jakiegoś długiego interwału, bo to jest 25 tysięcy kilometrów, ale no, trzeba to wszystko spełniać, więc jeśli tylko taki samochód mamy, to dbajmy o to, bo tak gwarancja jest przedłużona. No, chociaż może większość już jest po naprawach.
No właśnie, 170 tysięcy regularne serwisowanie. Dobra, zostawmy to, bo nie ma co. To co? Przed nami testy, czy już, czy jeszcze nie? Czy
no nie, jeszcze teraz oddajmy głos Tomkowi Okurowskiemu, bo na pewno ma coś ciekawego do powiedzenia w kwestii technologii. My trochę o cyberbezpieczeństwie powiedzieliśmy, ale teraz Tomek ma głos.
Okurowski o technologii.
Czy samochód dostawczy kojarzyłbym się z tym, że na pokładzie ma stały dostęp do internetu? No muszę powiedzieć, że czas na dość ważną zmianę przyzwyczajeń, bo to bowiem po pierwsze koncern Stellantis, który ma tych marek naprawdę bez liku, za jednym zamachem wprowadza kilkanaście premier. Oczywiście słowo premiera to tutaj jest taką gwiazdką, bo za segment autodostawczych Stellantisie po pierwsze odpowiada kilka marek, czyli Citroën, czyli Fiat, Opel, Peugeot, Vauxhall, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze marka Ram. To jedno. Niemniej te wszystkie marki tak naprawdę korzystają zaledwie kilku konstrukcji. I te trzy konstrukcje są po prostu dostosowane przede wszystkim wzorniczo do designu, czy w ogóle do stylu danej firmy. Mamy zatem segment aut małych, chociażby z takimi samochodami jak na przykład Citroen Berlingo na czele. Mamy segment aut średnich, czyli tutaj chociażby na przykład niech to będzie Fiat Scudo. No i mamy segment aut dużych, czyli Citroen Jumper, czy ewentualnie Fiat Ducato. To auta, które można chyba najszybciej kojarzyć. I te samochody, które wymieniłem, mają oczywiście swoje odpowiedniki także w pozostałych markach koncernu Stellantis, które są odpowiedzialne za segment LCV, czyli aut użytkowych. Więc skoro mamy te same platformy, no to mamy taką ofensywę aż kilkunastu nowości. No marketingowo brzmi to super. Natomiast z punktu widzenia takiego miłośnika łączności, technologii, ciekawym rozwiązaniem jest to, że te wszystkie samochody są już na stałe podłączone do internetu. No i teraz możemy sobie zadawać pytanie, po co w aucie dostawczym stały dostęp do internetu? No, właściwie przecież kierowcy wystarczy smartfon, ten ma dostęp do internetu, kierowca sobie skorzysta z jakiejś tam aplikacji biurowej, kierowca skorzysta sobie z nawigacji w telefonie, czy ewentualnie z odtwarzacza muzyki. Tyle i aż tyle. No, okazuje się, że można jednak mieć więcej, bo ten internet na przykład przyda się do tego, żeby po pierwsze skorzystać z usług takiej fabrycznej telematyki, czyli to jest ukłon w stronę tych wszystkich dużych flot samochodów i tych firm, które na przykład mają operatora czy tam dyspozytora, który czuwa nad całą flotą aut, więc po pierwsze ma nad nimi dość przyzwoitą kontrolę, co oznacza między innymi też raporty serwisowe, czyli taki stan techniczny, czy ewentualnie czasami to się ładnie nazywa taki stan zdrowia samochodu czy kondycji samochodu, więc łatwiej jest na przykład zaplanować przeglądy, łatwiej jest na przykład zaplanować jakieś dodatkowe wizyty w warsztacie. Ale to nie wszystko, bo tenże internet przydaje się także po to, żeby każdy taki operator mógł kontaktować się z kierowcą. Czyli nie musi już wykonywać telefonu, czy ewentualnie przekazywać wiadomości na smartfona kierowcy. Może po prostu wysłać na przykład zlecenia związane z odwiedzeniem nowych klientów, czy ewentualnie jakąś modyfikacją wcześniej zaplanowanej trasy. No, musimy się przygotować na to, że po prostu ten internet będzie służył nam na wielu polach, czyli po pierwsze pracownik będzie miał taki pakiet informacji, dzięki którym praktycznie może na co dzień sobie tą trasę, czy w ogóle swój dzień planowany dopasować możliwie jak najbardziej optymalnie. No bo też nie jest tajemnicą, że jedną z też z korzyści, jeżeli chodzi o kwestie planowania dnia i na przykład trasy, jeżeli jest to kierowca, który chociażby jeździ z dostawą różnego rodzaju towarów, no też jest wykorzystanie nawigacji, żeby tą trasę zaplanowała możliwie najbardziej optymalnie, żeby nie kręcić się bez sensu, bo takich określeń też się często używa, czyli podróżować z jednego końca miasta na drugi, tam i z powrotem i nadrabiać kilometry, tylko po prostu tą trasę zaplanować też tak, żeby ten pokonany dystans w ciągu dnia po pierwsze był najkrótszy, po wtóre, żeby ten plan podróży był tak zorganizowany, żeby na przykład też uniknąć jakichś typowych korków czy jakichkolwiek innych utrudnień na drodze, przez co na przykład cały dotychczasowy misterny plan diabli wezmą. To też wiąże się w takim razie z tym, że pokładowa nawigacja po pierwsze komunikuje się z internetem po to, żeby ściągać informacje o korkach, ale też planując trasę z poziomu na przykład dyspozytora, można wówczas wykorzystać te wszystkie informacje o natężeniu ruchu drogowego. Brzmi skomplikowanie? No, myślę, że tym razem to jest opowieść, której zapewne z zainteresowaniem wysłałem przede wszystkim ci, którzy na co dzień pracują z takimi dużymi flotami samochodów. A cóż może interesować internet w samochodzie dostawczym kierowcę, który na co dzień porusza się samochodem osobowym? Wbrew pozorom też może. Bo prędzej czy później każde takie auto, które jest na stałe połączone z siecią, będzie też znakomitym źródłem po pierwsze informacji o tym, gdzie są korki, jakie jest natężenie ruchu drogowego, ale też docelowo wraz z upowszechnieniem takiej technologii jak na przykład kartu X będzie też znakomitym źródłem informacji o różnego rodzaju drogowych zagrożeniach, łącznie z tak szczegółowymi danymi, jak na przykład to, że samochód będzie wysłał ostrzeżenie w chwili, kiedy na przykład zainterweniuje układ ESP czy ABS, bo zostanie wykryta lokalna śliskość. Myślę, że każdy z nas chciałby wiedzieć, że na przykład w takim okresie jesienno-zimowym czy zimowo-wiosennym na przykład zbliża się do miejsca, gdzie uwaga jest bardzo, bardzo ślisko. Czy ewentualnie na przykład dosłownie tuż przed chwilą wydarzyło się jakieś zdarzenie, na przykład, nie wiem, wypadek, kolizja, które warto zawczasu ominąć, żeby potem nie utknąć na dobre w korku. No jedno nie ulega wątpliwości. Bez internetu ani rusz, także w segmencie aut dostawczych, czyli tak zwanym LCV.
Na koniec pytanie do ciebie.
No to bardzo proszę.
Ile może zarabiać szef dużej firmy?
Zależy jakiej, zależy.
Dużej, dużej.
No nie wiem, z 80-100 tysięcy. Szef czy dyrektor? Czy,
nie, no bo prezes, CEO.
A, prezes. Nie wiem, Julek.
No powiedz.
Nie wiem. Nie wiem.
100 tysięcy? Miesięcznie?
Nie, nie wiem, jaki to jest rząd wielkości. Zupełnie naprawdę.
Strzelaj. Nie wypuszczę cię ze studia, jak nie zastrzelisz.
W jakim kraju?
We Francji.
Kilkaset tysięcy euro.
Kilkaset tysięcy euro...
Między 100 a 200.
Miesięcznie?
Tak.
A takiej dużej?
Dobrze, no to nie.
A takiej,
nie
takiej firmy, co to na całym świecie działa?
Nie mam pojęcia.
I takiej firmy, co to dealerzy się wkurzają, bo dostają wypowiedzenia, fabryki są zamykane... Ale taki naprawdę
dłużej. Drodzy Państwo,
dłużej.
Po drugiej stronie, proszę mi pomóc, on mnie torturuje. Torturuje mnie.
Carlos Tavares, prezes naprawdę dużej firmy.
Carlos Perez, no. Tam.
Nie. Firmy Stellantis, o której wspomnieliśmy. Firmy, która ma pod sobą połowę motoryzacyjnego świata i naprawdę jest największą chyba, takim największym koncernem motoryzacyjnym. Uważaj, zarabia 400 tysięcy złotych dziennie.
Lepiej kopacze, co? Niektórzy.
No właśnie, tak, właśnie tutaj. Szkoda, że akurat Tomka nie ma, bo
jest,
by powiedział, ile oni zarabiają.
To jest niemoralne.
No właśnie i do takiego samego wniosku doszli pracownicy zwalniani tej firmy, że to jest niemoralne, żeby prezes zarabiał 400... Powtórzę, 400 tysięcy złotych dziennie, oczywiście z premiami i tak dalej, to nawet nasi rządzący nie byli tak świetni.
Czyli to jest niecałe 100 tysięcy euro dziennie. No grubo, grubo, ale a propos tej niemoralności, wiesz co, ja zawsze mam z tym problem. Okej, inaczej jest w przypadku jakiejś firmy czy korporacji, inaczej jest w przypadku czegoś, do czego doszło się samemu, ale tam, skoro wywołaliśmy temat Yellowstone, to tam pojawiło się takie zdanie, że to jest aż niemoralne posiadać tyle ziemi.
No. Wiesz co, a ja nie wiem, czy to jest moralne, czy nie. Jeśli firma jest w 100% prywatna, no, to ja nie mam nic do tego. A jeśli firma nie jest już prywatna, tylko jest państwowa albo ma państwowe udziały, to bym traktował ją nieco inaczej.
Wypłaty wynikają z zysków.
No to spróbujmy. Nasz test.
Nie możemy się specjalnie rozwodzić, więc ja postaram się naprawdę możliwie zgrabnie i możliwie zwięźle.
Brum, brum. I to będzie na tyle, nie?
To było bardzo mocne brum, brum przez ostatnie kilka dni, gdzie w moich rękach znalazło się Porsche Macan GTS. No, ten głęboki wdech myślę, że już mówi sporo.
Zauroczyłeś się?
Dobrze, zacznę od tego, że bardzo nietypowa konfiguracja. Kolor właściwie nie biały, taka delikatna kość słoniowa z czarnymi klamkami, czarnymi felgami, czerwonymi zaciskami hamulcowymi. W środku też czerwone elementy wykończenia, czerwone przeszycia, czerwone znaczki GTS, czy czerwona tarcza obrotomierza. I tutaj od razu powiem, mimo tego, że to jest samochód z teraz, tak naprawdę chyba miniony rok modelowy, wszystko analogowe. To znaczy analogowy prędkościomierz, analogowy obrotomierz, plus ta trzecia tarcza, na której wyświetlają się rzeczy. Znakomita wersja i to są właśnie rzeczy, na które się cudownie zwraca uwagę i cudownie się z nimi obcuje w tak współczesnym samochodzie. Przy okazji bardzo fizyczna zmiana biegów, znaczy dźwigni zmiany biegów.
A ty lubisz też starsze Porsche?
Bardzo.
A lubisz inne samochody niż Porsche?
Bardzo. Także tak. Wszystko w tym samochodzie jest. To jest uosobienie tego, że dzisiaj w 2023-2024 roku wciąż można robić samochody, które są bardzo zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie są bardzo w dobry sposób tradycyjne. To znaczy tam niczego nie szukasz, wszystko masz. Wszystko jest bardzo intuicyjne. No, jedyna jakaś taka większa potyczka, którą Porsche miało przed paroma laty, to elektrycznie ustawiane nawiewy w Panamerze pierwszej generacji i to była masakra, ale wycofali się z tego i zrobili wszystko tak jak należy. Samochód jest wygodny, samochód jest cudownie, jak zwykle Porsche, wykończony. Wrażenia z jazdy nieprawdopodobne. 3-litrowy silnik V6 o mocy 440 koni mechanicznych, brzmiący znakomicie czy w trybie normalnym, czy w trybie sportowym, czy w trybie Sport Plus, kiedy już zaczynają się delikatne, ale nie krzykliwe strzały z wydechu. Przyspieszenia nie bolące, ale bardzo wymowne. I mimo wszystko, mimo tego, że to jest ta najbardziej usportowiona wersja Macana, to też zdarzyło mi się tym samochodem kilka razy zjechać z drogi, a nawet w mocno leśną drogę, przełączając się w tryb offroadowy, minimalnie zmiękczając zawieszenie i zwiększając prześwit, bo jest tam pneumatyczne zawieszenie i da się tym samochodem, no nie brodzić w rzece, bo on nie do tego służy, ale mimo wszystko wyjechać poza miasto.
Do brodzenia są Range Rovery.
No więc właśnie, mógłbym o tym samochodzie opowiadać dokładnie tyle, ile już rozmawiamy na wszystkie inne tematy, ale nie będę tego robił. Powiem tylko, że to jest naprawdę uosobienie dzisiaj małego, mniejszego SUV-a z genialnymi właściwościami jezdnymi i z cudownym komfortem i ze wszystkim tym, co daje dzisiejsza motoryzacja i co dawała przez ostatnie lata.
Czyli jeździ, skręca, hamuje. A ile kosztuje?
Kosztuje 570 tysięcy w tej wersji, w której jeździłem. Bazowo to jest 440 plus 130 tysięcy w opcjach.
No to zobacz. Genialny samochód, który jeździ, skręca, hamuje. Ma wszystko...
Dacia Spring, tak.
Dacia Duster, która... bo o tym powiedzieliśmy, znaczy mieliśmy powiedzieć, zapomniałem, więc teraz idealnie się to wkomponuje. 80 tysięcy, niecałe, 79 tysięcy 900 zł. Tyle kosztuje Dacia Duster.
Julek, o czym ty mówisz?
O samochodzie, który jest wolumenowy dla ludzi. Skręca, jeździ, hamuje, ma hamulec, ma ekran, ma wyświetlacz, ma właściwości terenowe. Dobrze wygląda, bo nowy Duster świetnie wygląda. Miałem okazję oglądać te samochody i naprawdę tam te wyloty powietrza są takie militarystyczne. To wszystko jest ładnie skomponowane. Ergonomia jest niesamowita po prostu. 80 tysięcy złotych.
On mnie podpuszcza.
W najdroższej specyfikacji chyba nawet stówka nie pęknie.
Nie ujmuje uroku Dacia Duster, ale mimo wszystko nie stawiajmy tych samochodów obok siebie.
To 5 Daci za jednego Macana.
Super, będą się ciągnęły nawzajem. Dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj.
No niestety wszystko.
Niestety wszystko. No dobrze.
Już się nie mogę doczekać.
158 odcinek podcastu Wrzuć na luz za nami. Zaglądajcie na nasz profil facebookowy. Tam się pojawi, można komentować, pisać w każdej sprawie.
My już w następnym tygodniu, ale na święta złożymy wam oczywiście życzenia. Uważajcie na jajeczka.
Wszystkiego dobrego.